Eyewear Print zaprasza. Rozmowy w kolorze. Cenimy sobie dobre konwersacje. Odcinek pierwszy. Jak zwiększyć przychody w drukarni internetowej? Rozmowy w kolorze. Zaprasza Łukasz Głośny.
Rozpoczynajmy w takim razie. Panie Adamie. Adamie, właściwie. Adamie, 15 lat na rynku gadżetów reklamowych. Pytanie, czy coś Cię jest w stanie na tym rynku gadżetów reklamowych jeszcze zaskoczyć?
Od momentu, kiedy przyszedł COVID i chyba wszystkich nas zaskoczył, to już twierdzę, że nie, już mnie raczej nic nie zaskoczy. Fakt, że jestem wypalony troszkę tą branżą i ona była troszkę monotonna przez ostatnie lata, ale w momencie, kiedy świat się zaczął tak bardzo szybko zmieniać, to nie, uważam, że tutaj nie ma limitów. Ja twierdzę, że możemy być naprawdę bardzo szybko, bardzo mocno zaskoczeni, chociażby tym, że może długopisy nie będą tak bardzo potrzebne niedługo, jak są teraz, czego sobie nie jesteśmy w stanie wyobrazić, ale też nikt z nas nie wyobraziłby sobie tego, że drukarnie będą szyć maseczki, tak? I to całkiem sprawnie. Więc nie, myślę, że to jest otwarty temat i myślę, że dużo tej radości stworzenia jeszcze przed nami. Także chyba będziemy jeszcze zaskoczeni.
Jak rozpoczęła się Twoja przygoda z branżą reklamową? Mówiłeś mi przed spotkaniem, że to jest może być ciekawa historia, więc jeśli mogę troszeczkę Ci zaczerpnąć.
W 2007 roku razem z moim wspólnikiem zaczęliśmy robić strony internetowe głównie, plus taką reklamę, jak zwykłe agencje reklamowe i mniej więcej, jak już minęło pół roku, to wpadliśmy na temat robienia czegoś bardziej fizycznego niż strony i podzlecanie tak naprawdę. I bo to już to długa historia dlaczego, tak? Ale jakimś sposobem pojawił się u nas tam podruk. Miała się pojawić produkcja koszulek i od tamtego momentu, to jest gdzieś lipiec, wrzesień 2007 roku, po prostu intensywnie to rozwijamy. Zobaczyliśmy, że jest spory potencjał. Dzięki wiedzy, no właśnie zdobytej przy tym całym tworzeniu stron, mówiąc w skrócie, udało nam się do jakiegoś stopnia to rozwinąć. I praktycznie od 2008 roku tak zaczęliśmy zatrudniać ludzi, zaczęliśmy się nawet momentami bardzo intensywnie rozwijać, z czego jestem zadowolony. Doszliśmy do punktu, gdzie jesteśmy już jakimś małym, ale jakimś graczem na rynku, z czego jestem dumny.
Właśnie, bo ja zapomniałem wspomnieć na samym początku, że wywodzicie się z nie tak dużego, nie tak dużej miejscowości, więc podejrzewam, że droga do odniesienia sukcesu na tym rynku gadżetów reklamowych, można powiedzieć, że z pozycji żar jest trudniejsza aniżeli, no nie wiem, z przykładowego Wrocławia?
Tak. Zauważyłem to. To znaczy, znowu wrócę do COVID-a, to już nie jest modny temat, ale myślę, że dużo firm się też o tym przekonało. Jak nagle taki klient, który teoretycznie przychodzący z ulicy, co się dzieje, kiedy go brakuje? No i my tak mieliśmy od razu, bo my w naszym mieście mamy paru klientów dosłownie, tak naprawdę. My w ogóle nie handlujemy w okolicy. Wszystko sprzedajemy i sprzedawaliśmy zawsze przez internet. I to teraz też czuć. Także tak, jest to cięższa droga, bo jeśli się nie ma lokalnych firm, tak jak faktycznie we Wrocławiu, no to super, no macie dużo, na pewno dużo dużych firm, jest o wiele łatwiej tutaj nawiązać kontakty. No my nie mieliśmy takiej możliwości. Jest to utrudnienie na pewno, ale tak jak mówię, właśnie teraz to widać, tak? Teraz po prostu firmy potraciły też różnych klientów, często lokalnych, i są troszkę w sytuacji takiej firmy z mniejszej miejscowości w pewnym sensie.
Od początku działacie online? Od samego początku?
Od samego początku. Nie, jakby my nigdy nie lubiliśmy takiego klienta z ulicy, bo to jest straszny czasozżeracz. Nawet w tym momencie, jeśli ktoś kiedyś odwiedzi nasze biuro, no to my nie jesteśmy przygotowani i nie chcemy być przygotowani, mimo tego, że mamy na to miejsce, tak, ale po prostu nie chcemy być przygotowani na odwiedziny klientów, bo taki jeden klient robiący zamówienie za parę set czy nawet parę tysięcy złotych, on wycina po prostu na dwa dni parę osób. I to jest kompletnie dla nas abstrakcja. Łatwiej to zrobić przez internet i jest szybsza komunikacja. Parę osób naraz jest w stanie nad czymś pracować. Więc od samego początku dosyć skutecznie zaczynaliśmy na Allegro. To był taki startup nasz na Allegro dokładnie.
Działacie dalej na Allegro?
Nie działamy. Nasi klienci działają na Allegro, my tam nie wchodzimy. Jesteśmy troszkę nastawieni bardziej na to, żeby uczciwie współpracować z agencjami. Jeśli byśmy to robili przez Allegro, to uważam, że tutaj troszkę równowaga by była zachwiana. Dlatego robią to nasi partnerzy i świetnie sobie radzą, bo momentami widzę, że naprawdę nasi klienci na Allegro wykonują świetną robotę. Za to też dziękuję. Bo to jest to ciężki rynek. Z dnia na dzień coraz bardziej ciężki.
A jakieś wasi klienci korzystają z jakichś innych marketplace'ów, typu na przykład eBay, Amazon, takie rzeczy? Czy
tak, jeśli chodzi o niemiecki Amazon, to tak, mamy tam bardzo dobrych klientów zagranicznych, czyli Amazon jak najbardziej. Polski Amazon, wiem, że niektórzy próbują, nie udaje im się to. Polski eBay swego czasu też nigdy nikomu się nic nie udało. W Niemczech to spadło i ten spadek na przykład niemieckiego eBaya tej branży, to był z 80% w ciągu 2 lat poleciało w dół. Ci ludzie, po prostu był odpływ straszny z niemieckiego eBaya. Jeśli chodzi o europejskie jakieś marketplace, ja widzę, że nasi klienci, bo sami nam to pokazują, tak jakoś specjalnie ich nie szpieguję, próbują wszystkich dostępnych metod, tak? Też OLX, czy jakieś różne portale ogłoszeniowe, które nawet niekoniecznie można marketplace'em nazwać. Ale tutaj duzi gracze jednak zabierają ten kawałek rynku dla siebie mocno. Źle się wyraziłem. W każdym razie nie ma małych marketplace'ów u nas, które były jakoś dobrze rokowały, tak? Także i w Europie to się podobnie dzieje. W Niemczech jest troszkę inna sytuacja, ale raczej wszystko pójdzie w kierunku Amazona, a u nas w kierunku Allegro.
Czytałem za jakieś opracowania na temat właśnie tego wyjścia na rynku Amazona. Nie jestem jakimś gigantycznym ekspertem w tym segmencie, ale to co gdzieś tam eksperci mówili, to mówili, że niekoniecznie nawet Amazon Allegro powinno się jakoś specjalnie obawiać Amazona, natomiast to, co może być takim z korzyścią dla klienta końcowego, to na pewno to, że jeszcze bardziej zostaną wywindowane czasy realizacji, chociażby przesyłki kurierskie, tutaj czas tej reakcji na zamówienia. To jest taki wniosek, który gdzieś tam wyczytałem płynący z rynku, co akurat jest chyba z korzyścią dla każdego klienta, który gdzieś tam u Was czy u Waszych klientów będzie zamawiał. Tak?
Z korzyścią dla nas, nawet jako dla zwykłych konsumentów. No. Jasne, że wolimy pewne rzeczy mieć uproszczone i przyspieszone. Tak? Ja bym na przykład chciał w końcu karmę dla mojego psa kupować abonamentowo na Allegro. Amazon ma tą funkcję i czekam, jak to się pojawi. Bardzo dobrze, jakby konkurencja jest super. Tak? Jakbyśmy nie mieli konkurencji, no to ten rynek by nigdy tak naprawdę nie wzrastał. I uważam, że bardzo dobrze, że się pojawił Amazon, bo eBay się pojawił... eBay nie był konkurencją dla Allegro, bo nie miał funkcjonalności jakby ciekawych. Tak? Amazon ma zaplecze i ich się ścigają.
Dwie sprawy mi się nasunęły, słuchając Twojej wcześniejszej wypowiedzi. Pierwsze, sporo mówiłeś o klientach, a ja właściwie zapomniałem o to spytać. Możesz słów kilka powiedzieć o Waszych klientach? Waszymi klientami są drukarnie, agencje, zwykły Kowalski. Jak to wygląda?
Mamy taką zasadę, która jest może troszkę dziwna. Tak? My jakoś specjalnie nie zabiegamy o klienta końcowego. Tak? Jeśli sobie trafił w Google'ach jakoś do nas, no to mamy tego klienta końcowego. I to jest jakiś procent, około 30%. Reszta to jest współpraca z agencjami reklamowymi i drukarniami. Tych drukarni jest mniej, nad czym ubolewam. Klient końcowy, taki typowy, jednostkowy, jest marginalny. Fakt, są jakieś zakupy takiego pojedynczego, ale głównie są to firmy, urzędy plus agencja reklamowa.
Okej. Użyłeś też takiego zwrotu zmęczenie zawodowe w trakcie tej wypowiedzi. Wiem, że tutaj nie zdradzę jakichś chyba wielkich tajników, jeśli powiem, że wcześniej sobie chwilę na ten temat rozmawialiśmy. Ja pracuję na rynku poligraficznym tutaj tego e-commerce już 8 rok właściwie. Ty pracujesz 15 rok w gadżetach reklamowych. Podejrzewam, że Niewiele tajemnic ma ten rynek dla ciebie. Jak to jest z tym zmęczeniem zawodowym? Występuje? Jakiś musisz się specjalnie mobilizować?
U mnie występuje na pewno już z wielu powodów, tak? Chociażby to, że 15 rok robiąc to samo w pewnym sensie, to jednak człowiek się wypala, tak? Ludzie powinni czasami zmieniać pracę i po prostu przeprowadzić się na drugi koniec kraju i wtedy może jakby zyskają jakiś oddech, ale już pomijając takie kwestie, przyjmijmy po prostu wypalenia, to ta branża jest troszkę wypalona. Od X lat jeżdżę na targi reklamowe. Pamiętam, że takie 10 lat temu na przykład spotykało się nowe agencje, znaczy ja wiem, że no, wtedy jak się zaczynaliśmy wystawy, to zawsze to były nowe agencje, ale mam na myśli firmy, które powstały i chciały pracować. I były czasy, w których naprawdę otwierały się jakieś firmy. Teraz w momencie, kiedy pojedziesz na targi, to 90% firm, które ja spotykam, to albo współpracujemy, albo współpracowaliśmy, ale nie ma nikogo, w zasadzie nikogo. Jest bardzo mało firm, które przychodzą i mówią, dwa miesiące temu się otworzyliśmy i chcielibyśmy coś tam robić, czy z wami, czy z kimkolwiek. To jest dla mnie straszne takie obciążenie, że nie ma świeżej krwi na rynku. Po prostu. To jest, wbrew pozorom, to potrafi wypalić.
Tak? Gdzieś tam już szacunkowo podaje się, że ilość drukarni w Polsce to jest, kręci się, jest na poziomie około 7 tysięcy.
Przed COVID-em, czy aktualnie?
Muszę to zdradzić, w sensie w przestrzeni ostatnich 2 lat no, trafiłem na kilkanaście drukarni, które gdzieś tam tego czasu nie przetrwały. I
wtrącę tylko, to jest też ten element wypalenia właśnie.
Okej, okay. No właśnie o to chciałem Cię dopytać. Szacuje się, że około 7 tysięcy drukarni, teoretycznie szacuje się, również podaje się, że jest około 25 tysięcy agencji reklamowych w Polsce. Myślisz, że to jest taka liczba?
Jeśli tak mówią statystyki, to pewnie tak jest, chociaż wydaje mi się, że przez te 2 lata rynek się strasznie skurczył. Widzę po naszych klientach, którzy czasami, okej, może się zahibernowali w jakiś sposób, ale niektórych firm po prostu nie ma. Jestem na przykład fanem przeglądania sobie kończących się domen w Polsce, tak? Z jakiegoś powodu domeny internetowe nie są przedłużane, no albo to były jakieś dziwne, faktycznie wirtualne byty, albo ktoś z jakiegoś powodu nie przedłuża swojej nazwy. No i ciągle uważam, że bardzo dużo tych firm popadało. To nie jest dobry znak. To jest kiepski znak. To jest też może jakieś oczyszczenie rynku, oczywiście, ale rynek na pewno się skurczył i te agencje też się zmienią bardzo mocno.
Przeczytałem taki fragment, który sobie wynotowałem z raportu właśnie dotyczącego rynku gadżetów reklamowych. Polska Izba Artykułów Promocyjnych szacuje, że obecnie rynek gadżetów reklamowych jest wart w Polsce 1,7 miliarda złotych. No i zważywszy, że w przyszłym roku łączne wydatki na reklamę wyniosą, planowane wydatki mają wynieść na poziomie około 10 miliardów złotych, wydaje się, że to dużo. Zatem jak właśnie oceniasz tą sytuację na rynku gadżetów reklamowych?
Jeszcze parę lat temu ten budżet całoroczny to było 5 miliardów, bodajże 5 lat temu. Zwróćmy uwagę, jak szybko on się podwoił, ale to reklama w internecie i doliczenie też właśnie tej internetowej reklamy spowodowało to. I to jest ciekawe, jak ona bardzo mocno wystrzeliła do góry. Gadżety reklamowe, ja nie sądzę, żeby one się jakoś super lepiej sprzedawały i rosły z roku na rok. To myślę, że te czasy dopiero są przed nami, jak ludzie zrozumieją, jak agencje też zrozumieją istotę e-commerce'u i tego, co się stało podczas pandemii, że nagle większa część sprzedaży przeszła do internetu i to jest to daje pewną okazję łatwiejszego dostarczenia tego upominku czy gadżetu klientowi, czyli zwiększenia jakby budżetu reklamowego, pewnie internetowego i też dorzucenia czegoś do paczki, co jest kluczowe. Nagle wszyscy widzą, że to się opłaca, tak? I to jest bardzo tanie. Myślę, że reklama na pewno sama w sobie na pewno urośnie. Ona się zmieni, tak? Nie będzie banerów. wychodzimy z tego, tak? Może troszkę papier nawet. No teraz nie ma papieru zresztą, to chyba nie ma znaczenia, ale chyba to się może skurczyć, ale jeśli chodzi o gadżety, to raczej urośnie, powinno, tak mi się wydaje, z tego co widzę.
Ciekawe zagadnienie powiedziałeś, bo ostatnio sprawdzając jakąś rzecz w telefonie, w kalendarzu, niespodziewanie znalazłem się bodajże na 2050 roku i tam zauważyłem, że mam taki zakład do sprawdzenia w 2050 roku, kiedyś siedząc na przybiku gdzieś tam z bratem toczyliśmy sobie dyskusję odnośnie rynku poligraficznego i on rzucił taką śmiałą tezę, że brat nie jest żadnym przedstawicielem branży, ale rzucił taką śmiałą tezę, że pewnie za 20-30 lat już nic nie będzie drukowane na świecie. I przyjęliśmy taki zakład, który mam do sprawdzenia w 2050, więc jeszcze poczekamy na to troszeczkę.
Oby udało się to sprawdzić.
Natomiast zakład dotyczy tego, że nie będzie rzeczy drukowanych. No i mi to ciężko było sobie wyobrazić, wtedy jak o tym rozmawialiśmy, ale sam właściwie zagadałeś o banery. Jak ty myślisz? Będzie generalnie druk za 20-30 lat, czy generalnie już ciężko tak wróżyć w pewien sposób?
Jeśli zakładamy, że nie wydarzy się nic dziwnego, tak, i będziemy się rozwijać podobnie jak do tej pory, no zwróćmy uwagę, jak wyglądają polskie miasta. Odeszliśmy troszkę od tej chamskiej reklamy. To się zaczyna kurczyć, tak? Reklama jest bardziej subtelna. Już nikt nie drukuje chyba takiej ilości banerów, nie wywiesza tego wszędzie, tak? Jeśli chodzi o bombardowanie ulotkami, ja nie wiem, jakie to ma przełożenie na jakąś monetyzację, ale też mi się wydaje, że jest to już powoli traktowane jako spam.
Ja to zawsze, jak biorę te ulotki, to tak z dobrego serca, szczerze ci powiem, jak ktoś mi je rozdaje, aczkolwiek żyjemy w takich czasach, że teraz właśnie uzmysłowiłem sobie, że od jakichś 2 lat nie przyjąłem żadnej ulotki na mieście. Więc nie ma tego. Mam tu taką listę dla ciebie.
Nie trzymam nawet ulotki pizzerii, tylko sprawdzam sobie zawsze na żywo w menu. Tak?
Ciekawe zagadnienie, bo przyjmuje się, że powiedzmy na przykład newsletter, mailingi, tak? Że to jest jakaś tam skuteczność na poziomie no, maksymalnie 2% docierania. Więc ciekawe, jak to wygląda w sytuacji takich właśnie rozdawanych materiałów na ulicy. Myślę, że to chyba podobnie.
Jeśli chodzi o w ogóle reklamę w internecie, to powinniśmy być też ostrożni. Widziałem kiedyś takie badanie 2-3 lata temu na grupie 17-latków, że chciano się skontaktować z grupą w różny sposób. Facebook, Messenger, WhatsApp, był Snapchat, były Instagramy, wszystkie jakieś takie pierdoły, tak? Mhm. I skontaktowali się przez tak naprawdę większość kanałów, ale nikt nie odebrał maila z tych 17-latków, bo z tego nie korzystają, bo tego nie potrzebowali jakby jeszcze. Te maile to jest też coś, co u nas jest bardziej biznesowe niż prywatne. To nie do końca już można też mówić, że takie newslettery czy podobne typy reklamy będą niedługo skuteczne, ale możemy być pewni tego, że wszystko idzie do internetu i do wszystkiego, co raczej do tego, co jest związane z tym, czyli reklama w internecie, reklama na opakowaniach, może coś jeszcze, z czego korzystamy, czy z czego, no, co ciężko nam zabrać, jak kubek do kawy, to może mieć jakiś sens. Nad długopisem zaczynam się zastanawiać w dobie laptopów, tabletów i wszystkiego, na ile to będzie jeszcze aż tak bardzo potrzebne.
Co do tych długopisów, taka ostatnia dygresja mnie lekka naszła. Wydaje mi się, że jestem sobie osobą, która stosunkowo dużo czyta. Gdzieś tam zawsze jakąś książkę mam, coś tam otwarte. Wydaje się, że jakieś artykuły gdzieś tam czytam. Ostatnio łapię się na tym, że coraz częściej się zastanawiam, jak pisze się dane słowo, nad którym bym się jeszcze dosłownie, nie wiem, 5 lat temu nie zastanawiał. I trochę mnie to fascynowało. Mówię, o co chodzi? Czytam, widzę. I doszedłem do wniosku, że to jest chyba kwestia tego, że nie trzymam w ręku długopisu. Nie wiem, czy to jest sprawdzona teoria. Może ktoś tutaj z Państwa będzie miał jakąś podpowiedź na ten temat. Może po prostu się usteczniam i robię błędy, ale jedna z moich teorii jest taka, że właśnie pomimo tego, że piszę na klawiaturze, tak, to jednak nietrzymanie długopisu w ręku może powodować fakt, że często się zastanawiam nad jakimś nie wiem, słowem, którym strzelam jeszcze wczoraj, bym się nie zastanawiał, pisze się na pewno, na przykład, tak? A teraz niejednokrotnie przechodzi mi to przez głowę. Nie musimy tego roztrząsać. Może jest po prostu tak, że strzelam błędy. W każdym razie wcześniej tego nie uświadczyłem. Ale powiedziałeś długopisy, to ja mam tutaj przed sobą taką listę i chciałem cię o tą listę zapytać. Będę wymieniał. Maseczki ochronne, rękawice, kompletne zestawy ochrony osobistej, gadżety wykonane z materiałów antybakteryjnych i łatwych w czyszczeniu. I moje pytanie jest takich, czy to jest hit w czasach COVID-u? Jak ty zapatrujesz na rynek właśnie gadżetów reklamowych przez ostatnie dwa lata? Dwa lata, to towarzysz.
Znaczy, to był hit w pewnym momencie. Nie, to znaczy, maseczki uważam, że były hitem. Jakby przez pierwsze parę tygodni, jak wszedł COVID, to ludzie zastanawiali się w ogóle, co się dzieje, tak? Wielki strach. Później zaczęli, jak była taka narodowa akcja, wręcz szycia maseczek, to niektóre firmy, słusznie jak na tamten moment, wpadły na pomysł, żeby po prostu, no co mamy robić? Zaczęli szyć maseczki, zaczęli je znakować. Znam firmy moich klientów, którym to bardzo dobrze poszło i co ciekawe, to były agencje drukarnie i w tym momencie nawet dwa tygodnie temu rozmawiałem z jedną z nich i dzięki COVID-owi oni stali się szwalnią i zaczęli już robić ciuchy. No. To jest w ogóle abstrakcja, tak? Bo COVID zabrał im tak naprawdę, w tym wypadku COVID zniszczył im sito na ciuchach, bo sito druk, bo nie dosyć, że nie za bardzo były ubrania, na których można było drukować, to jeszcze gdzieś tam klienci podpadali i teraz szyją i jest super, tak? Zresztą jeśli chodzi o to, że agencje jakieś lub pseudodrukarnie zaczęły wrzucać do oferty jakiś płyn do dezynfekcji czy coś takiego, No, nie wiem, można wszystkim handlować, oczywiście. My nie mieliśmy takiej potrzeby. No, jeśli ktoś miał potrzebę nagle sprzedawać takie rzeczy, mógł to robić. Czy to był hit? Jakby to było hitem, to by, podejrzewam, zajęli się tym jakby dłużej, a to raczej miało chyba ściągnąć jakichś im klientów z Google. Nie wiem, jakie było założenie, jeśli czuli się na tyle silni, żeby z tym walczyć. Zaś jeśli chodzi o te rzeczy podlegające łatwej dezynfekcji, to uważam, że nasza ta polska żyłka do interesów była w pewnym momencie tak napompowana i tak bezczelna, że ludzie sprzedawali długopisy z powłoką antybakteryjną. Nie antywirusową, tylko antybakteryjną, która ma odrobinę srebra. To w ogóle nie zabija wirusa, tak? I zaczęli to sprzedawać jako długopisy antycovidowe, no co było, uważam, też dosyć perfidne i nawet walczyłem z niektórymi o to, bo jak można takie coś robić, tak? No człowiek w szpitalu może czuje nagle, że to jest bezpieczne, a to w ogóle nie jest bezpieczne, tak? I tym bardziej, że plastiku nie za bardzo można dezynfekować, bo przy kontakcie ze spirytusem on się w ogóle, ta warstwa ochronna się niszczyła i tak każdy chciał znaleźć jakąś okazję na zrobienie pieniążków, nie zawsze z jakimś dobrym smakiem, uważam.
Takim odziedziem z tego samego raportu, to może też mi doprecyzuję, że ten raport gadżetów promocyjnych z kolei obstawia, że w najbliższym tutaj też muszę wspomnieć, że rozmawialiśmy za chwilę przed spotkaniem na ten temat, bo mam taką listę gadżetów, które według tego raportu powinny być popularne w 2022 roku i siłą rzeczy delikatnie wiążą się również, nawet nie delikatnie, tylko w teorii wiążą się właśnie z tym czasem covidowym i też pracą zdalną, więc mam tu taką listę rzeczy jak klawiatury, myszki, powerbanki, pendrive'y, ładowarki do telefonów, stojaki na telefony, kamery internetowe. Ja przyjąłem jako pewnik, że na pewno te gadżety będą cieszyły się popularnością w związku, chociażby właśnie na pracę zdalną. A ty mi fajnie skontrowałeś przed spotkaniem i powiedziałeś, no dobra, ale komu te gadżety dawać, skoro się nie spotykamy, tak?
Więc podtrzymuję, chociaż troszkę już z pokorą muszę podejść tutaj do odpowiedzi, zastanowiłem się, ale tak, ciągle uważam, że ciężko po prostu w sensowny sposób przekazać. Gadżet to jest coś, co dorzucamy. To nie jest jakby samo sobie prezentem, no bo to albo są gadżety, albo są to prezenty. To są dwie różne rzeczy dla mnie troszkę, tak? I jeśli chodzi o koszt, tak? Z drugiej strony, czy ja bym się cieszył, jeśli bym dostał klawiaturę? No, mam klawiaturę, tak? No, Kubek też można powiedzieć, że mam, ale przydałby mi się w pracy. Powerbank by mi się przydał, okej, tylko z drugiej strony powerbanka możemy dać, nie wiem, klientowi, który albo zrobił jakieś bardzo duże zakupy, bo powerbank jednak jest 50 zł wzwyż, tak? Więc tu musi być jakiś sens, albo klientowi, który, nie wiem, komuś, kto z nami współpracuje. Nie dołożymy do jakiegoś zakupu na Allegro komuś powerbanka, bo to się po prostu nie opłaca. I teraz popatrzmy, jakby, którą stroną idziemy. Czy idziemy do tego, żeby promować markę faktycznie wśród osób, które nas nie znają, no nie będziemy rozdawać powerbanków. Musi to być tańsza rzecz. Uważam, że to są troszkę za drogie rzeczy, żeby to wychodziło masowo, ale na pewno w statystykach wzrosty będą jakieś potężne, bo na pewno więcej się tego rozdaje i firmy niektóre rezygnując może z troszkę mniejszych upomników, może przeszły na troszkę droższe. Druga sprawa, no elektronika z roku na rok jednak się widać, że to się lepiej sprzedaje.
Okej, mam tu jeszcze jedno zdanie z tego raportu, o którym zapomniałem i o to chciałem Cię też dopytać. Przeczytam sobie zdanie. Przewiduje się również kontynuację w kwestii popularności akcesoriów ułatwiających samodzielną aktywność fizyczną. Domyślam się, że to jest w związku właśnie z COVID-em. A i wśród najpopularniejszych gadżetów promocyjnych nadal powinny znajdować się maty do ćwiczeń, krokomierze czy smartwatche. Smartwatch to jest jakiś taki gadżet, który, czy też krokomierz, który faktycznie można powiedzieć, że jest jakimś takim większym hitem w ciągu ostatnich lat?
Dla mnie to jest abstrakcja. Ostatni raz z krokomierzem jako zapytanie spotkałem się naprawdę dobrych parę lat temu. I teraz po co mamy dawać komuś krokomierz, jeśli na 90% ten krokomierz jest teraz w każdym telefonie? Czy damy komuś smartwatcha? No, czy ja bym się cieszył, jeśli bym dostał smartwatcha firmy X? No to jest powoli coś takiego dla klienta, co wolałby chyba kupić droższe, mieć to jakiejś firmy, niż dostać po prostu smartwatcha. Z drugiej strony, no, można oczywiście rozdawać drogie gadżety. No, Apple na przykład znakuje rysiki, tak? Można sobie zrobić na tym dedykację. Jak najbardziej, ale to jest troszkę inna branża, uważam. Ja tego nie nazywałbym gadżetami reklamowymi. Gadżetami, okej, tak, ale my tu raczej chcemy coś oznakować marką firmy i przekazać w jakichś rozsądnych kosztach. To ma się zwrócić, to ma być reklama, a nie jakby typowe rozdawnictwo. No, reklama, która się nie zwraca, no też nie ma większego sensu.
Jasne. A powiedz, jak wygląda ten trend, powiedzmy, ekologiczny w Twojej branży?
Super. Uważam, że tak, te gadżety eko od paru lat to jest to chyba, co zanotowało największe wzrosty. Zaczęło się od jakichś długopisów papierowych, gadżetów dla dzieci, mnóstwa różnych takich rzeczy, które łatwo zrecyklingować i uważam, że to jest okej, tak? Dla planety, dla biznesu, łatwo się to znakuje, no, same plusy, tak? Później przyszedł COVID i jeszcze bardziej ten temat jakby zaczął nakręcać torbami. No, jedzenie na dowóz, tak. To, i torby, to jest masakra to, co się stało. No, też jakby w pewnym momencie nawet nie można było kupić torby, bo brakowało papieru i to nie mówimy już o tych braku dostaw, tylko po prostu producenci nie nadążali z wyprodukowaniem czasami tego i uważam, że to jest dopiero przyszłość, tak? Ekologiczne opakowania, ekologiczne gadżety też.
Stawiacie też na to u siebie?
W miarę możliwości na tyle, na co nam pozwalają producenci, tak. Już wcześniej troszkę zaczynaliśmy ruszać z tym tematem. To dobrych parę lat temu, jak jeszcze nikt o tym nie myślał. Uważam, że to był troszkę falstart, ale teraz jakby coraz więcej plastiku jest z recyklingu. Stawiamy, jakby no siłą rzeczy stawiamy, tak? Po prostu też producenci zaczęli w końcu robić to, a nie tylko jakby udawać i wrzucać tani plastik, bo tak było do tej pory. W tym momencie jest jakaś świadomość i sprzedaje się tego coraz więcej. Wprowadziliśmy na przykład smycze z taśmy z jakiegoś recyklingu i to tak idzie małymi krokami, może nawet się nikt nad tym nie zastanawia specjalnie, ale uważam, że jest spory wzrost i to idzie naturalnie.
Okej. Okay. Jestem sobie na waszej stronie internetowej i widzę tutaj właśnie techniki, jakie różne. Widzę sito druk, sublimacja, haft komputerowy, nadruk pełnokolorowy, tampodruk. Możesz chwileczkę tutaj o tym troszkę opowiedzieć?
Znaczy ja nie chciałbym reklamować.
Jasne, może opowiedz bardziej jakimi technikami generalnie. Może.
Prawie wszystkimi. Na tyle nam udało się jakby rozwinąć tą firmę, że znakujemy gadżety praktycznie większością, poza jakąś cyfrą, czy poza jakimiś naklejkami. Tam podruk, sitodruk, tak jak wspomniałeś. Staramy się przygotować taką ofertę nadruków, żeby przez technologii druku, żeby przeznakować w perspektywie już niedługiej, bo mamy na to jakiś plan rozwoju, wszystkie gadżety. Tak w sposób, żeby praktycznie nie mogło nam nic uciec. Mamy na to jakiś też projekt, który niedługo zakończymy. Dlatego staraliśmy się to dosyć szeroko rozwinąć, bo potrzebujemy od ubrani przez nie wiem, termosy, drewno, stal, wszystko co jest możliwe. Uważam, że czasy takiej personalizacji praktycznie wszystkiego dopiero nadchodzą i warto popatrzeć na to, co robią duże firmy, na przykład Adidas z Nike jakiś czas temu, Nike w Stanach, zaczęli robić buty z własnym projektem, była wstawka sublimacyjna, tak? Później ktoś wpadł na pomysł, żeby robić zadruk DTG na trapkach Converse'a i to bardzo fajnie wychodzi i myślę, że tak to będzie wyglądało za parę lat, że jakby będzie już takie nasycenie tymi standardowymi produktami, że ludzie zaczną troszkę iść w personalizację i mam nadzieję, że my tą drogą właśnie dobrze podążamy i to jest ten cel, żeby robić, no, nie na taką skalę, nie jesteśmy w stanie, ale rzeczy spersonalizowane, wysokiej jakości, dostarczać też do jednostkowego klienta, a nie tylko do firm tak jak teraz, bo teraz jakby robimy gadżety reklamowe dla firm, głównie, tak? A chcemy też zacząć bawić się z klientem po prostu w finalnym.
Okej. Może nawet nie nazywając konkretnie po imieniu firm, ale powiedziałeś na samym początku, że działacie na rynku 15 lat, współpracujecie z drukarniami, z agencjami, z urzędami. Teoretycznie mamy taki podtytuł dzisiejszego spotkania, jak zwiększyć przychody w drukarni internetowej. I chciałem Cię o to zapytać, jakie są Twoje przemyślenia, jeśli chodzi o współpracę właśnie agencji reklamowych z drukarniami. Czy widzisz tutaj, co właściwie widzisz, co można by było poprawić, jak de facto można powiększyć taką też taki przychód takiej drukarni internetowej?
Wyleję chyba kubeł zimnej wody na niektórych. Otworzyć oczy przede wszystkim i popatrzeć na to, co się dzieje. Świat bardzo szybko zaczął się zmieniać a widzę, że niektóre firmy niespecjalnie jakby chcą się dostosować do zmiany tych trendów, tylko ciągle im się wydaje, że zaraz gdzieś sytuacja wróci. Nie wiem, wydaje mi się, że nie wróci. Internet. Idźmy wszyscy porządnie w ten internet. Róbmy to, co lubią wyszukiwarki i dopieścimy klienta. Tak, jeśli zadba się o tą stronę dobrego marketingu, wydaje mi się, że no to są zresztą ostatnie momenty, kiedy jeszcze małe firmy mogą to zrobić. Później już zostanie rynek tylko dla dużych graczy i wszystkie drukarnie i agencje będą pewnie no będą miały problem, żeby się przebić. Tak samo jak ciężko się przebić na Allegro, jeśli ludzie zaczynają kupować, to trzeba popatrzeć też na to, jacy stali się klienci ostatnio. Klienci stali się bardzo wygodnie. Na Amazonie niemieckim kupuje się, jeśli znalazł się już produkt, nie kupuje się, nie przychodzi się na drugą stronę, nie kupuje się produktu siódmego na liście, tylko 80% sprzedaży idzie z trzech pierwszych produktów. I teraz jeśli czekamy, nie wiadomo na co, teraz jest dobry okres, no może finansowo kiepski, bo to zawsze wymaga inwestycji, ale wszyscy chyba zyskali jakiś czas, bo jest troszkę mniej pracy i polecam spożytkować go na dobrej inwestycji we własne marki, w internet, w swoje strony, w swoją ofertę, rozszerzenie tego jakieś logiczne, znalezienie dobrych firm od pozycjonowania czy od jakiegoś marketingu, poprawienia tego, co się robiło źle, i to jest chyba jedyna szansa. Czekanie w tym momencie na poprawienie sytuacji tak po prostu, to raczej spowoduje tylko to, że się wszyscy jakby oddalą tylko od sukcesu.
Czyli marketing. Tak, przepraszam, nie chciałbym oczywiście tego spłycać.
Marketing. Tak, można powiedzieć, tylko marketing.
Zwiększenie oferty produktowej, myślisz, że też jakby może być takim łakomym, że tak powiem, kąskiem dla tych sklepów, dla tych drukarni?
Kupowałem 3 dni temu dużo karmy dla zwierząt na Allegro, bo mam psa i 2 koty. I co było dla mnie najważniejsze w tym tak naprawdę, żeby nie płacić kilka razy za przesyłkę i żeby de facto kupić to w jednym miejscu, mieć to wszystko w jednej paczce, na jednym papierze, na jednej fakturze. Akurat tą fakturę to już przesadzam w wypadku tej karmy, ale ludzie stali się wygodni, chcą zrobić szybko zakupy i chcieliby, dlatego rozmawialiśmy na samym początku na ten temat, Allegro i Amazon, marketplace. Ludzie podświadomie jakby i tak dążą do tego, żeby czy rynek marketplace ułatwiają proces cały zakupu, a my chcemy mieć bardzo łatwy proces i dostać na końcu najtańszy produkt. I teraz jeśli firmy się nie zaczną zachowywać, nie będą myślały w sposób, w jaki myślą marketplace'y, to klienci zaczną im uciekać i kupią coś na Allegro, bo będą mogli to kupić w jednym procesie, nawet jeśli to kupią w paru firmach naraz, ale na końcu będą mieli jeden koszyk, zamówią sobie te ulotki, czy co oni tam potrzebują. Ja wiem, że to jest zawsze problem, projekt i cały proces, ale patrząc tylko z perspektywy zakupu, zamkną to w kilku krokach. I teraz nad czym bym się zastanowił? Tak, czy jeśli drukarnia sprzedaje pewne rzeczy, to czy nie warto dorzucić po prostu czegoś z oferty, zarobić na tym i nie stracić tego klienta, bo się zaraz okaże, że ktoś sobie przeleci przez, nie wiem, pierwsze nawet 10 pozycji w Google'ach i zobaczy, że bez sensu jest kupować jedną rzecz tutaj, drugą rzecz tam i pójdzie do kogoś, kto po prostu ma wszystko. Pójdzie do jakiegoś takiego a la marketplace'u drukarnianego i tracimy klienta w tym momencie, a ktoś zyskuje.
Pytam o to też nie bez powodu, bo ciężko czasem się połapać w tym, kto jest drukarnią, a kto jest agencją. I często niejednokrotnie, będąc na stronie internetowej jakiejś agencji reklamowej, tak, widzę tam w ofercie ulotki, katalogi, wizytówki, tak, więc zastanawiam się, czy to też działa w drugą stronę. W sensie takim, czy jeśli agencje na swojej ofercie, na swoich stronach internetowych oferują kwestie drukarskie, tak, poligraficzne, czy same te drukarnie też nie mogłyby na przykład oferować gadżetów reklamowych. Zresztą generalnie pewnie takie rzeczy się dzieją, tak?
Czy wrócę do początku pytania. Ja też straciłem już w pewnym momencie w rękę, kto jest pośrednikiem, a kto jest producentem. Ja nawet spotkałem się w branży z firmami, które jeździły do jakichś kooperantów, kręciły filmiki, pokazując, że postawiły halę za jakieś tam grube miliony, a tak naprawdę ich siedziba jest na 40 metrach i są agencją. Zatrudniają 10 osób, mówią, że zatrudniają 100, bo współpracują przecież z paroma drukarniami, więc to wszystko łączą. I to są poważne firmy, tak, na które gdzieś tam trafiamy. Także uważam, że jeśli ktoś prowadzi drukarnię, to nie wstydzi się jej pokazać. Jak znaleźć producenta, po prostu patrzy, trzeba zdjęcia i zdjęcia satelitarne chyba to powinny mówić. Takie pośrednicy chyba gdzieś tam nie traktujący siebie aż tak poważnie, nie pokazują, jak wygląda firma. Uważam, że każdy wykonuje jakąś pracę, którą powinien móc się chwalić. To była pierwsza część pytania. Gdzieś uciekłem.
Nie, dobrze. To było pytanie, w sensie ja nawet nie wiem, czy ja dobrze sprecyzowałem swoje pytanie, czy to właściwie padło pytanie. To raczej był chyba zwrot. Szukam takiej odpowiedzi na to takie podstawowe pytanie pod tytułem, jak zwiększyć przychody w drukarni internetowej. Tak? I ja to zapytałem, czy jednym z pomysłów właśnie, oprócz tych kwestii, o których dzisiaj rozmawialiśmy, to było właśnie chociażby stawianie na marketing, na reklamę, tak? Czy czy wzbogacenie, powiedzmy, oferty produktowej też jest tutaj tą odpowiedzią na pytanie, ale wydaje mi się, że udzieliliście odpowiedzi na to pytanie, odpowiadając na przykładzie chociażby zakupu dla karmy dla kotów i psa, tak? Czyli zakupu w tym samym miejscu właściwie.
Tak? Ja uważam, że u nas na rynku jest też niepotrzebnie dużo jakiejś takiej zawiści i niepotrzebnej czasami konkurencji. Na przykład mam parfum konkurencyjny, z którymi się bardzo lubimy i wymieniamy się klientami, bo nie zawsze komuś jest potrzebny jakiś klient i wymieniamy się informacjami i dzięki temu jestem o wiele, wiele mądrzejszy w branży, bo mam fajną konkurencję. I nie widzę problemu, żeby... Znaczy my akurat mamy troszkę, ze względu na to, że my bardzo szybko chcemy wysyłać towar, my nie podzlecamy druku nigdzie. My robimy to sami, bo chcemy to zrobić ekspresowo, więc musimy mieć magazyn, musimy, cały proces musi być u nas. Ale ja nie widziałbym problemu, mając system podzlecania u was, tak po prostu robić coś na zasadzie dropshippingu. A niektórzy mają takie blokady z góry, z samego założenia. Nie, uważam, że to nikomu nie zaszkodzi, a tylko może pomóc. I zawsze parę procent można gdzieś wyciągnąć.
Jasne. Powiem ci, że jako człowiekowi, który generalnie pracuje w branży poligraficznej, siłą rzeczy jakby tworzymy oprogramowanie dla drukarni czy też agencji. Natomiast tak w cudzysłowie rzecz jasna, żeby nie zabrzmieć zbyt grubiańsko, ale szczerze mówiąc, troszeczkę mnie śmieszą zawsze do takie akcje pod tytułem wypominanie komuś, że ej, halo, wy nie jesteście drukarką, jesteście agencją, tak? A reklamujecie się chociażby w kwestii sprzedaży wizytówek czy ulotek. Zmierzam do tego, że ja uważam, że to jest atut. Jeśli ktoś nie ma parku maszynowego, a potrafi tak poprowadzić swój biznes marketingowo, żeby sprzedawać te produkty poligraficzne, tak, i pozlecać je gdzie indziej, no to co jest w tym złego? No
właściwie, nic, jeśli nie wprowadzasz klienta w błąd, to jak najbardziej o to w tym chyba chodzi, tak? Jeśli klient jest zadowolony i dostaje produkt i chce za niego zapłacić i go w końcu jakby dostaje produkt wysokiej jakości, to jest super.
Wniosek chyba z tego taki, że każdy powinien się skupić na tej dobrej robocie, więc może jakaś taka myśl, że jeśli ktoś jest na przykład dobry w druku, a słaby w marketingu, tak, to może większym pomysłem może być nawiązanie takiej współpracy przykładowej z taką agencją, która gdzieś tam w niektórych płaszczyznach będzie lepsza.
Ja uważam dokładnie to samo. My jesteśmy słabi w marketingu, dobrzy w druku, dlatego współpracujemy głównie z agencjami. I super. Ja jestem zadowolony z tego jakby obrotu sprawy. To też w COVID-zie nas tak bardzo nie obciążyło. Bo ludzie wykonali swoją pracę, którą wykonywali dobrze i sprzedawali nasze produkty.
Jasne. Powiedz, nie chciałbym też przekraczać jakby pewnych w sumie granic i nie chciałbym trochę, już powiedzieliśmy trochę o COVID-zie. Czy wy korzystacie tylko i wyłącznie z polskich, powiedzmy, producentów? Zdarza wam się też współpracować z zagranicznymi producentami? Jak, powiedzmy, obecna sytuacja może mieć przełożenie na przykład na rynek chiński przykładowo? Czy korzystacie z takich kierunków?
Jakie jest przełożenie tego, co się działo na świecie na rynek gadżetów? No, przede wszystkim wzrost cen i to, że cała Europa zaczęła się... Czy COVID był taki oczyszczający troszkę dla gadżetowców, bo w końcu sprzedali towar, który im prawdopodobnie długo leżał, bo nie dostali nowego towaru. Były straszne braki i bardzo ciężko się handlowało, bo w momencie, kiedy... Czy COVID był na samym początku bardzo dla nas smutny, tak? Potężnie spadła ilość zleceń. W momencie, kiedy to zaczęło wracać do normy, czyli taki spadek 20%, to się zaczęło okazywać nagle, że nie do końca jest czym handlować. W momencie, kiedy znowu zaczął wracać nam towar, to ceny kontenerów, ceny ropy, czyli przełożenie na plastik, ceny aluminium, czyli przełożenie też na wiele gadżetów, nagle bardzo mocno podbiło ceny. Ale nie wydaje mi się, żeby to też jakoś ludzi przestraszyło, bo ludzie są świadomi. Tak? Ludzie nie przestali czegoś kupować dlatego, że coś podrożało. To przestali, bo tego nie potrzebowali. Jeśli ktoś coś potrzebuje, to tak samo jak jedziesz na stację i musisz zatankować, no to tankujesz po takiej cenie. Tak? końcówkę roku już mieliśmy w miarę fajną. To zaczęło się jakoś rozsądnie układać. Co prawda, jeśli chodzi o dostawy, no to ciągle nie było, jakby było dużo pracy, żeby ten towar rozsądnie jakby gospodarować tymi zasobami, tak? Zmiany cenników kilkanaście razy w miesiącu. My dostawaliśmy od dostawców, tak? Staraliśmy się gdzieś upraszczać to i robić to jakby w wolniejszym okresie czasu. To kontrola jakby magazynu, to było trudne, ale wydaje mi się, że jakoś nam się udało to zrobić. Rok zamknęliśmy fajnie i przyszło coś, mówiłeś, nie mów o polityce. Niestety ludzie się wystraszyli nowego ładu w styczniu i to widziałem. Także gaz, prąd, to znowu spowodowało jakiś spadek. W lutym znowu sytuacja troszkę zaczęła się normować. Już nawet fajne komunikaty z rynku, kończy się COVID, zaraz będą eventy, bo bardzo dużą częścią tego rynku gadżetowego są eventy, tak? I już wszyscy się cieszyli, no i mamy teraz to, co mamy, czyli wojnę na Ukrainie, co znowu podejrzewam, że mocno dokopie branży i tak to wygląda. Streszczenie.
A jakieś optymistyczne przesłanie w takim razie, że na koniec?
Jeśli nie zakładamy nic złego faktycznie politycznie, to myślę, że zaraz wrócimy do dobrego handlu. Jest on inny, jest bardziej internetowy. Jeśli ktoś się zajmuje opakowaniami, to super, złote czasy dla Was. Myślę, że dla gadżetowców też. Nie wiem jak dla drukarni, no może niektóre... Może firmy pooptymalizowały budżety, jeśli chodzi o ulotki, o jakieś katalogi. No, miałem takie troszkę grubsze sygnały z bardzo dużych firm, które po prostu w tym roku nie robią zakupów właśnie w tej branży, ale wydaje mi się, że to się jakoś poukłada. Bardzo szybko wróci do jakiejś normy. Niestety troszkę firm upadło, więc ten rynek no też może jest troszkę mniejsza konkurencja. Jakoś, jeśli ktoś przetrwał to, co było najgorsze, to jesteśmy chyba coraz bliżej, jak nie powrotu do normalności, to nawet i może wzrostów, bo tak czuję po niektórych ruchach, że to się może nawet okazać, że sprzedaż będzie sporo większa po tym właśnie, jak powstały jakieś nowe okazje. A mam, jako sąsiada mamy producenta kartonów, no to naprawdę e-commerce tak wywalił do góry, że oni cokolwiek by nie zrobili, to nie są w stanie wyprodukować takiej ilości. Nigdy czegoś takiego jeszcze nie było. No to jest ciekawie.
Co takie? Jakieś pamiętam, czytałem o producentach trochę, ciężko to nazwać gadżetem reklamowym, ale czytałem sobie o producentach na przykład Sanek w Polsce, którzy bodajże... Tak, po drodze mieliśmy te różne obostrzenia, więc na pewnym etapie mieliśmy tak, że nie mogliśmy nigdzie wychodzić. No i na przykład przykładowo gdzieś producenci Sanek czytałem, że w lutym zeszłego roku, to wiesz, to już w drugim miesiącu roku mieli przekraczane wyniki z poprzednich lat, nie? Także faktycznie chyba jest tak, że niektóre branże też mogą się dzięki takim akcjom wzbogacić.
Nie? To moglibyśmy godzinami o tym rozmawiać, jak sytuacja się zmieniła. No, warto dodać, transporty z Chin nie podocierały, a może już niektóre rzeczy nie są tak tanie, tak opłacalne przez wiele rzeczy, które zdarzyło się po drodze i Europa też zaczęła coś robić. Także skoro europejscy producenci na przykład sanek czy jakichś tam różnych innych rzeczy wracają do już prosperity, to może faktycznie będzie ciekawiej i fajniej. No.
A zmieniająca się sytuacja, powiedzmy, polityczna też jakby skłania Was do tego, żeby, nie wiem, współpracować bardziej z polskimi producentami, czy tak na to nie patrzysz?
Chciałbym współpracować z polskimi producentami. Ogólnie jestem od wielu lat zwolennikiem tego, żeby jak najbardziej kupować to, co jest wyprodukowane u nas. To nie zawsze jakby cenowo miało rację bytu, ale teraz zaczęło się zbliżać i to jest fajne. No, robimy jakiś nowy projekt teraz będziemy szyć ubrania w Polsce. Tego nie chcemy.
Chcesz coś więcej powiedzieć na ten temat?
Z zagranicą. Jakość, cena. Okazuje się, że można w Polsce uszyć wysokiej jakości ciuchy i nie trzeba tego robić w Chinach. Może da radę to zrobić z Turcji, tylko tutaj mamy to pod ręką. Ten stan magazynowy jest ciągle uzupełniany. Wydaje mi się, że warto w tym wypadku dołożyć parę złotych i w końcu zrobić coś na metce, co będzie znowu made in Poland. No, chciałbym tego, bo jestem patriotą ekonomicznym jak najbardziej.
A powiedz mi jeszcze na koniec, bo rozmawialiśmy chwilkę przed, ale zapomniałem o to dopytać, bo jest Żar, stosunkowo niedaleko granicy niemieckiej. Jak to w ogóle się przekłada? Dużo macie klientów właśnie z rynków zagranicznych i skąd głównie?
Niemcy to jest pierwszy nasz rynek i tutaj mamy super przewagę, bo my wysyłamy paczki z Niemiec. Jakby kurierzy niemieccy przyjeżdżają do nas, bo mają te 15 km, więc paczki nasze są na drugi dzień w Niemczech. I to jest rewelacja. I ogólnie Niemcy są fajnym rynkiem, może bardziej e-commerce'owo, bo oni mają troszkę takie specyficzne podchodzenie ciągle. Niemcy lubią katalogi, Niemcy lubią jakieś formularze. Tam ciężko się przebić wbrew pozorom, ale jakby z dnia na dzień coraz więcej nam tego idzie. Anglia jest super rynkiem i tu też wysyłka teraz do Anglii przez Brexit nie jest taka prosta, ale też jakby szybko nam to idzie i oni szybko zauważyli, że Chiny nie są im tak potrzebne. Anglicy zaczęli szukać tutaj kooperantów w Europie ze względu na czas. Dla mnie fajnym rynkiem są Czechy, ale to już nie chodzi raczej o wolumen, bo on nie jest taki duży, ale o to, że tam po prostu się fajnie współpracuje z ludźmi. Ja bym chciał z wszystkimi współpracować tak jak z Czechami, którzy są naprawdę luźni, terminowi, jeśli chodzi o płatności i naprawdę to jest współpraca, a nie tylko taki handel. To ogólnie wysyłamy na całą Europę, tak z większym lub z mniejszym powodzeniem, ale te trzy kraje to jest taki top na ten moment.
My sami gdzieś tam próbujemy, może to za duże słowo będzie na tą chwilę wychodzić, natomiast gdzieś tam dotykamy tego rynku niemieckiego i to, co pierwsze mi się nasuwa po kontakcie z drukarzami niemieckimi, każdy mnie pyta o drukarzy polskich. O możliwość współpracy z drukarniami, z agencjami reklamowymi w Polsce. Tak? Już to widać, że nie szukają na siłę, że musi to być koniecznie niemiecka firma, tak? Szukają, generalnie wiedzą, że jednak te ceny chyba druku są tańsze w Polsce gadżetów reklamowych, aniżeli w Niemczech. Aczkolwiek to też pytanie, czy tak faktycznie jest, bo ja ostatnio byłem na targach i nie miałem tak w Niemczech i nie miałem tak do końca przekonania takiego stuprocentowego, że znajduje się w kraju, w którym jest zdecydowanie drożej, aniżeli w Polsce na przykład. Nie?
Czyli jeśli chodzi o gadżety, na pewno ceny druku tam są wyższe. Opłaca im się to robić w Polsce. Jeśli chodzi o sam druk, nie powiedziałbym. Oni mają sieć potężnych drukarni i niektóre rzeczy przez automatyzację potrafią naprawdę jakby niszczą polskie drukarnie, ale problemem jakby ze współpracą z Niemcami jest to, że no niestety oni nie za bardzo chcą, żeby jakby ciężko jako polska firma wyjść po prostu do Niemiec. To głównie idzie gdzieś przez pośrednika, bo Niemcy się troszkę obrażają. Oni wolą mieć niemiecki produkt. Ciągle tak jest.
Co mnie zaskoczyło, jak byliśmy w Niemczech na targach, podchodzi klient, dopytuje. Klasycznie jak to na targach, na Remie Days chociażby w Polsce, tak? No, chciałbym zakończyć to jakimś zeskanowaniem wizytówki lub po prostu wzięciem sobie tej wizytówki w kontakcie. I co mi tam zaskoczyło i pomyślałem sobie już przy trzech razach, pomyślałem sobie, że to może być jakiś przypadek, ale generalnie większość ludzi tak tam opowiadało, że nie byli zainteresowani przekazaniem mi swojej wizytówki, bardziej byli zainteresowani tym, żeby wziąć ode mnie swoje materiały, nasze materiały i to raczej szło w taką stronę, że mówili, że to oni woleliby się odezwać pierwsi.
Ja też tak na targach,
że
migard maili, wiesz, nie mówię, że wy wysyłacie akurat, ale wszyscy tak robią. Powiem ci jeszcze ciekawostkę, 3 lata temu ostatnie targi w Pradze, to muszę przyznać, że chyba Czesi są, pomimo tego, że uwielbiam współpracować z nimi, najcięższymi klientami, bo naprawdę mnóstwo ludzi, którzy do nas podchodzili na targach, to w momencie, kiedy się dowiadywali, że to jest Polska, to było odwrócenie się czasami po prostu i odejście. I nawet słyszałem takie no niemiłe wyzwiska momentami, to było bardzo dziwne, więc albo ktoś jest mega normalny i jakby nie patrzy na jakieś lata 60. i wjazd naszych czołgów, albo...
Wiesz co, ja ci coś mogę powiedzieć na ten temat, wydaje mi się, bo akurat w tej kwestii mogę powiedzieć. Mam ojca. Jak każdy tutaj z nas, ale mój tata od 30 lat mieszka i prowadzi biznes w Czechach. Pracuje w Czechach i powiem ci, że są trochę pamiętliwi Czesi. Nie? Z drugiej strony no, ja nie pamiętam, żeby Czesi nas najeżdżali, więc rozumiem, że może pamiętają ten 68 rok. Ale na pewno jest tak, że jeśli chcesz wejść gdzieś tam na ten rynek czeski, powiedzmy, tak, to nie ma tu gdzieś tam miejsca na jakieś błędy językowe. Tutaj oni chyba trochę, nie chcę używać jakiegoś tam mocnego słowa, nacjonalizm czy tak dalej, ale jednak tak jak ty powiedziałeś, że jesteś patriotą ekonomicznym, tak wydaje mi się, że Czesi podobnie do tego podchodzą. Ale może inaczej, zwłaszcza w przypadku Polski, nie? Bo nie wiem, czy tak samo podchodzą do tego w przypadku niemieckim. Już podejrzewam, że nie, ale w przypadku polskim faktycznie jest tak, żeby odnieść sukces w biznesie, czy to na polu marketingowym, drukarskim, czy gadżetów reklamowych, to po prostu pewnie musisz być dobry w tym, co robisz. Tak? I teraz kwestia, jak do tego dojdziesz. Za dziś serdeczne dzięki.
Dziękujemy. Mam nadzieję, że do zobaczenia.
Dzięki za odwiedzenie.